Myślę, że wytrzymamy z tą myślą, która będzie trochę długa i może być trochę nużąca. Natomiast ta myśl o tym mężczyźnie miłosiernym jest oparta o jeden tekst, który jest nam dobrze znany pewnie, mianowicie 15 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, czyli przypowieść o synu marnotrawnym, albo lepiej powiedzieć o radości z powrotu syna, albo o potrzebie radości syna. Oczywiście, że ten tekst z Ewangelii Świętego Łukasza jest na tyle sposobów interpretowany, nie tylko według tego tytułu, który sobie tu przywołałem. Natomiast na naszą potrzebę tego właśnie tematu, na czym polega to miłosierdzie mężczyzny, a zwłaszcza ojca, to możemy to przedstawienie moje dzisiejsze zatytułować takie trzy ruchy duchowe potrzebne w naszym życiu. Pierwsza rzecz, czy pierwszy ruch to jest, by poznać prawdziwe oblicze Ojca. Skąd taki tytuł? Mianowicie podstawa tego, co znajdujemy w Piśmie Świętym, w całym objawieniu, w tym, co jest takie zdrowe w duchowości chrześcijańskiej, to jest to, że rzeczywiście nasza droga jest do Ojca, do domu Ojca. Jezus mówi o drodze do Ojca, że przeszedł pierwszy tą drogę do Ojca, że otworzył drogę do Ojca. To jest szalenie ważne. I Bóg cały czas w dziejach tego dialogu z ludem wybrany poprzez proroków, poprzez Mojżesza, a przede wszystkim poprzez Jezusa, przekonuje ludzi, kim jest, jakim jest Ojcem. Także przekonuje do tego, że jest Ojcem miłosiernym. I ta przypowieść o, jak mówimy, synu marnotrawnym, czy miłosiernym ojcu, czy o potrzebie radości z powrotu syna marnotrawnego, przekonuje o takich pierwszym dążeniu, że trzeba tak naprawdę i warto, i to jest wręcz konieczne, poznać, jaki ten ojciec jest, żeby się nauczyć, jaki on jest i jak to się ma do mojego wyobrażenia o Bogu. Bóg chce, i to wyraża na wielu miejscach, żebyśmy się go nie bali, żebyśmy nie mieli fałszywych wyobrażeń, bo to bardzo skutkuje w życiu naszym i to wpływa na to, jak się zachowujemy, jak żyjemy. Natomiast jeżeli człowiek odkryje i przeżyje to i doświadczy i jest absolutnie przekonany, że Bóg jest Ojcem, takim jak ta przypowieść go pokazuje, to żyje zupełnie inaczej. Ta przypowieść właśnie pokazuje, jak bardzo ten obraz Boga strukturuje nasze życie, nasze myślenie, że to z tego wynika, jak wybieramy, czy chcemy być blisko Boga, czy chcemy uciekać od Boga. Zanim odwołam się do tej przypowieści, która mówi na pierwszym miejscu o tym, jaki jest ojciec, odwołam się do takiego doświadczenia w jednym z miast Małopolski. Chłopak kończy studia w Krakowie, wraca do domu, pierwsza praca, rozczarowanie, bo on spodziewał się, że będzie więcej pieniędzy, ale jest tyle, ile jest. Ojciec już jest starszym człowiekiem, jest rzemieślnikiem, doszedł do dużych pieniędzy, wybudował dwa, później trzeci dom jeszcze dla swoich dzieci. Córki spełniają jego oczekiwania. Natomiast no, syn jest trochę problematyczny. Syn ze swoim przyjacielem postanawia, że założą biznes i potrzebują pieniędzy. Mają taki biznes, o którym trzeba powiedzieć, że od początku potrzebuje pieniędzy. Ojciec ma inne spojrzenie, bo przyjechał do tego miasta na rowerze, w wynajętym mieszkaniu zaczynał swój biznes albo to rzemiosło. Na tym rowerze woził narzędzia, później kupił pierwszy samochód, później drugi, później trzeci. I on ma takie spojrzenie, że trzeba się nauczyć obchodzenia z pieniędzmi, że nie można dać młodemu człowiekowi dużo pieniędzy do ręki, bo on jest jeszcze niepewny. No i tak mniej więcej odbywa się ta rozmowa między ojcem, człowiekiem już starszym, doświadczonym, który sprawdził się jako rzemieślnik, jako człowiek, który solidnie pracuje, zasłużył na tą opinię. No i synem, który ma prośbę, nawet nie żądanie. Nie chce pieniędzy, tylko chce pożyczyć od ojca. Ojciec mówi, że nie pożyczy, bo boi się o te pieniądze. Dochodzi do takiego dużego konfliktu, gdzie właściwie drzwi trzaskają i gdzie ojciec mówi, że nie wracaj, póki żyje, do domu. Co było dalej, to może trochę inna historia, natomiast takie jest rozejście się ojca i syna. I co ciekawe, ja tą historię wielokrotnie, powiedzmy, przekazywałem i bardzo często, jeżeli to było w małym gronie, to zdarzało się tak jak raz. Gdzieś takie grono było 30 osób, większość mężczyzn. I pod koniec mojego wystąpienia wstał pan, starszy góral, taki twardy góral, który mówi, ksiądz nas chce przekonać, że ten ojciec źle zrobił, ten, o którym mówię, z tego miasteczka. Ja mówię, no a co? No ja uważam, że bardzo dobrze zrobił, bo młodym trzeba patrzeć na ręce, trzeba bardzo wymagać i w ogóle to jest podejrzane, to młode pokolenie. Myślę, że rozumiemy, o co idzie, że jeżeli tak patrzymy, to znaczy, że przypowieść jest dla nas. Ta przypowieść z 15 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, bo ona każe trochę inaczej popatrzeć na syna, który ma jakiś pomysł na życie, który jest absolutnie inny od pomysłu ojca. Można powiedzieć, że wielu dorosłych, starszych w średnim wieku właśnie jest takich, że im się ten ojciec z tej przypowieści wcale nie podoba. Trzeba też powiedzieć od razu, że Ewangelia świętego Łukasza jednoznacznie pokazuje, że Jezus opowiada tą przypowieść dlatego, że On postępuje, Jezus postępuje tak jak ten ojciec z tej przypowieści, że siada do stołu z grzesznikami, z celnikami, jest krytykowany za to przez faryzeuszów. No i dlatego, taki jest początek 15 rozdziału, opowiedział im przypowieść. To są te trzy przypowieści, na końcu jest właśnie o jednym synu i o drugim i o tym jednym ojcu. A więc Jezus, tak jak mówimy w tym roku miłosierdzia, chce przez tą przypowieść odsłonić oblicze ojca, miłosierne oblicze ojca. I to jest pierwszy krok w ogóle w tym postępowaniu Jezusa. Jaki jest ten ojciec z tej przypowieści? Pewnie bardzo różny od tej historii, którą opowiedziałem z tego miasteczka małopolskiego. Po pierwsze, poznajemy go w sytuacji takiej ekstremalnej. Syn młodszy go próbuje bardzo mocno. Próbuje maksymalnie jego dobroci, jego, powiedzmy, takiego zaufania wobec syna, który przychodzi i daj mi moją część. Talmud mówi bardzo wyraźnie, że taka propozycja, w której ktoś nastaje na życie ojca, jest bardzo grzeszna. A więc żydowscy odbiorcy, takie żądanie, daj mi to, co przypadnie i tak wtedy, kiedy umrzesz. To jest bardzo niestosowne, bardzo niegrzeczne, że to jest bezczci wobec ojca, któremu należy się szacunek. Ma on dokonać podziału teraz, póki żyje, który jest pełen sił jeszcze, kiedy może zarządzać tym gospodarstwem. A syn mówi, daj. Jest bardzo ciekawe, że w tym zapisie greckim mamy napisane, że podzielił swój majątek. Na to słowo, to co człowiek posiada, to jest takie normalne słowo greckie uzija, to co ktoś posiada, albo może być słowo bios. Bios to jest życie w pierwszym znaczeniu tego słowa. Ale bios oznacza także to, co jest na życie. A więc ojciec podzielił pomiędzy dwóch synów bios. Jakby życie oddał, życie podzielił. Albo lepiej powiedzieć to, co daje życie, co utrzymuje życie, co podtrzymuje życie, z czego człowiek żyje. Podzielił. To, że ten drugi syn nie zabrał tej swojej części, większej pewnie, to jest inna sprawa. Ale ten, który się domaga w sposób zuchwały, ubliżający, bez szacunku, zabiera tą swoją część, część życia, część tego, która jest po to, żeby utrzymać życie. Reakcja ojca jest zaskakująca. Nie mamy, powiedzmy, pytań, sprawdzenia tego typu, na co ci to, w jaki sposób to zagospodarujesz, co zrobisz z pieniędzmi. Jest milczenie, jest zgoda, jest jakby zaufanie, że cóż, ma swoje lata, no to pewnie ma pomysł dobry. Jest młody, ma prawo się pomylić nawet może, ma prawo popełnić błąd. Wygląda na to, że taka jest logika tego ojca. Nie mamy żadnych zastrzeżeń ze strony ojca w Ewangelii wobec tego żądania: daj moją część, która by i tak przypadła, kiedybyś umarł. Jaka jest korzyść z takiego zachowania ojca? No nie rozeszli się w atmosferze takiego napięcia, obelgi, ubliżania sobie, jak w tej historii, o której opowiedziałem. Syn będzie miał odwagę wrócić do domu. Będzie z trwogą i z pewnym zaufaniem takim ograniczonym wracał, jako do pracodawcy. Ale nie stanie nic naprzeciw nich, jak chociażby to słowo tego ojca z tej historii opowiedzianej, że póki żyje, nie masz prawa wejść do mojego domu. Nie padły takie słowa na pewno. Może wrócić. To jest szalenie ważne. Ważne jest to, że ten ojciec nie jest, powiedzmy, małostkowy, nie lęka się o tego syna, nie idzie za nim, nie śledzi go, nie posyła swoich sług, czy współpracowników, czy starszego syna. Jakby się nie przejmował, ale to jest pozorne. Dlatego, że w tej przypowieści jest bardzo wyraźnie powiedziane, że kiedy syn wraca, to ojciec go zobaczył z daleka. A zobaczyć z daleka można wtedy, kiedy się wygląda, kiedy się spodziewa, kiedy się oczekuje. I rzeczywiście, ojciec jakby czekał na to, kiedy wreszcie zobaczy swojego syna i cieszy się i przyjmuje go. Ważne jest to, żebyśmy to zobaczyli, taką właśnie takie napięcie, że nie ma pójścia, nie ma trwożliwego, powiedzmy, kontrolowania, jest wolność, jest zaufanie, ryzyko, bo nie wiadomo, co zrobi, ale jest równocześnie pragnienie, żeby syn był przy ojcu, ale nie ma przymusu, że musi być przy mnie. Nie? Wiemy, że nieraz ojcowie są tacy, że lubią bardzo długo przedłużać młodość swojego syna. Ma 30 lat i ojciec chce o wszystkim decydować. Że nie chce odejść, nie chce zgodzić się na nowe metody, jeżeli syn pracuje przy ojcu. Ma być tak, jak ojciec decyduje i to jest norma ostateczna i niezmienna absolutnie. To, co jest ważne, to syn. Ten chętny podział, czy łatwy podział na to, co dla młodszego i co dla starszego, jest motywowane tym, że liczy się syn, jego rozwój, jego życie, jego możliwości. Kiedy syn wraca, to ojciec w ogóle nie dba o to i nie pyta, co się stało, ile ci zostało z tego, co wziąłeś. W ogóle nie liczy się to. Liczy się to, że syn, który wyszedł z domu na jakiś czas, wrócił po prostu. To widać także wyraźnie, że liczy się syn. No bo nie jest ważne, jaki wrócił, że trzeba dać mu ubranie, że trzeba dać buty czy obuwie. Nie jest ważne, że ten syn skompromitował ojca. To jest fatalny rezultat wychowania. Wziął, poszedł, rozpuścił wszystko i wraca, zmarnowawszy to wszystko, co ojciec wypracował, przynajmniej część tego majątku. A jednak liczy się tak bardzo ten syn, że ojciec się cieszy, że każe się cieszyć, że nie wprowadza go do domu gdzieś pokątnie, nie po cichu, nie przyzwyczaje, nie udaje, że jest dobrze. Tylko mówi, trzeba się cieszyć, bo był umarły, a ożył, zagubił się i znowu się odnalazł. Jest ogromna prawda o tym synu, co się stało. Jest ten syn, który odszedł, zagubił się. Takie jest piękne określenie. Zagubił się po prostu, a teraz znowu jest i z tego powodu się cieszy. Nie ma jakiegoś nawet rozrachunku przy powrocie z tego, no właśnie, co robiłeś. Nie ma satysfakcji z tego, że synowi się nie udało. Nie? Można tyle przywołać sytuacji takich powrotów, gdzie ktoś wraca, zmarnował czas, zmarnował możliwości, no i ojciec się syci. Mówiłem, na co ci to było? Trzeba było słuchać ojca. Nie? To byłyby bardziej takie typowe ludzkie reakcje na niepowodzenie syna. Nie ma czegoś takiego. Ojciec wybiega naprzeciw. To też bardzo ważny taki rys, bo tak naprawdę powracający syn nie objawia od razu, jaka jest jego motywacja. Ojciec nie wie, że on tam sobie za granicą obmyślił strategię przyznania się do winy. Zgrzeszyłem przeciw tobie i przeciwko niebu. Nie wie o tym. A może wraca po to, żeby pożyczyć teraz jakąś drugą część pieniędzy, prosić o powtórną szansę. Może. Może być oskarżający ojca o to, że pozwolił mu na taką wolność i na takie zmarnowanie. A jednak od razu ojciec wybiega. Widzimy też bardzo wyraźny kontrast między tym, co syn sobie przygotował tam za granicą, przy tym stole świń, jak możemy powiedzieć, a tym, co mówi. Ojciec nie pozwala mu powiedzieć jednego zdania, które tam przygotował. Nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Cały czas, pomimo tego, co zrobił, jest synem tego ojca. Pierwsze wezwanie tej przypowieści to jest: zobacz, jaki jest ojciec, którego Jezus przedstawia i przybliża w ten sposób, że taki jest Bóg, ojciec wobec człowieka. Ta przypowieść ma odsłonić na pierwszym miejscu, bo potem są i dalsze cele, to, co jest najważniejsze dla życia człowieka, który uwierzył Jezusowi. Jaki jest ojciec Jezusa i ojciec wszystkich ludzi? Że trzeba jakby cały czas w swoim życiu przede wszystkim konfrontować swoje wyobrażenie, swoje odniesienie do Boga, patrzeć, co wynika z mojego postępowania i jakie wynika moje wyobrażenie o Bogu. Czy mam takie zaufanie do Boga, jakie miał ten syn młodszy, kiedy prosił, kiedy domagał się i kiedy wracał do domu. Czy mam takie zaufanie do Boga? To jest jakby pierwsze zadanie tego człowieka, który czyta przypowieść o synu marnotrawnym. To jest także pytanie o to, czy wierzę, że Bóg szanuje moją wolność, nawet wtedy, kiedy ją nadużywa, może nieraz coraz bardziej zuchwale, wielokrotnie, zawodzę Boga. Czy mam ufność co do tego, że Bóg w dalszym ciągu mi ufa i ciągle daje mi szansę? Ta przypowieść mówi też, że pewnie Bóg stoi za różnymi sytuacjami, w których nie widzimy, żeby Bóg nas śledził, kontrolował, wysyłał kogoś, ale w naszym powrocie do Boga odnajdujemy takie wydarzenia, które są wyreżyserowane przez Boga. To może być okres Wielkiego Postu, rekolekcje, pierwsza komunia dziecka. To mogą być motywy takie zewnętrzne, pierwsze, dlatego że człowiek kruszeje, że powraca do Boga, że odnajduje taką może nie najszlachetniejszą motywację do tego, żeby uznać swoje odejście, swój błąd, swój grzech. W tej przypowieści uświadamiamy sobie, że ten powrót syna do ojca jest bardzo niedoskonały. On jeszcze nie poznał, jak wspaniałomyślny i miłosierny jest ojciec. On tam przy tych świniach mówi, no ojciec jest sprawiedliwym pracodawcą. Tam nikt, kto u niego pracuje, nie umiera z głodu. Ale tu, gdzie jestem, owszem, świnie mają pełne koryta jedzenia. a ja umieram z głodu. A więc nie ma wyobrażenia wtedy, kiedy powraca, wyobrażenia wspaniałomyślnego ojca, który wybiegnie mu naprzeciw, nie wyobraża sobie tego na pewno, i ma propozycję: uczyń mnie pracownikiem, który przychodzi do pracy i otrzymuje wynagrodzenie, i to wystarcza na przeżycie. Takie jest jego wyobrażenie. To też jest wskazówka dla nas, że kiedy człowiek się nawraca, to wyobrażenie może być bardzo niedoskonałe o Bogu. A im bardziej człowiek zbliża się do Boga, doznaje tej łaski, pojednania, wierności, błogosławieństwa później, odkrywa coraz bardziej dopiero wtedy, po tych pierwszych krokach nawrócenia, pełne, byśmy powiedzieli, miłosierdzia oblicze Ojca. Drugi ruch duchowy albo drugie dążenie, mianowicie, aby żyć ze świadomością bycia dzieckiem Bożym. Pierwsze było skoncentrować się, żeby poznać, jaki jest Ojciec miłosierny. Drugi ruch duchowy to jest odkryć, że jestem dzieckiem Bożym. Uwierzyć w to i żyć tak, jak rzeczywiście dziecko Boga. Dotykamy tutaj tego, co jest w centrum wiary chrześcijańskiej. Człowiek przez chrzest jest rzeczywiście dzieckiem Boga. I to jest największa godność, jaką człowiek może osiągnąć. Nie? Kiedyś mojemu rodakowi, który został prowincjałem jezuitów, gratulowałem. On mówi: chłopie, mi już nikt nic nie może dodać, żadnej godności. Potem był asystentem generała w Rzymie przez wiele lat. Jestem dzieckiem Boga. Prowincjał, nawet generał jezuitów. Co to jest? Być dzieckiem Boga to jest największa kariera, jaką człowiek może osiągnąć. I uwierzyć i żyć w taki sposób. To przeżywanie, życie z taką świadomością, taką do końca, sprawia, że człowiek żyje zupełnie inaczej. Że jest wolny, że patrzy z góry na wszystko, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Mamy takie obietnice, że jesteśmy tak bardzo cenni w oczach Boga, że kiedy będzie sąd nad tym światem, to ci, którzy okazali się dziećmi Bożymi przez swoje życie, będą sądzić cały świat. Kiedy chrześcijanie w Koryncie się kłócili między sobą i jeden na drugiego donosił do sądu, to święty Paweł jest zbulwersowany tym. I argumentację, jaką ma, to nas pewnie by zaskoczyła. Mówi: czy nie wiecie, że wy będziecie sądzić cały świat? A wy teraz pomiędzy sobą, jako dzieci Boże, chcecie postawić człowieka, który jest poganinem i sędzią. To jest ubliżające dla waszej godności. Jesteście dziećmi Bożymi. Bóg was weźmie na współsędziów nad całym światem. A wy się tak poniżacie, że bierzecie poganina, żeby sądził, który z was jest sprawiedliwy, a który popełnił przestępstwo, który krzywdzi. Po co? Jeżeli się teraz skoncentrujemy na tym synu, który go nazywamy marnotrawnym, ale Ewangelia go nazywa po prostu młodszym synem. Nigdy nie ma tego słowa marnotrawny. To myśmy nadali temu synu. I widać, jak może się zmienić ta samoświadomość syna, czy bycia synem wobec ojca. Najpierw możemy zobaczyć, że ten syn w ogóle nie ceni sobie tego, że jest synem tak wspaniałego ojca, tak bogatego ojca, takiego ojca w ogóle. Bo gdyby sobie cenił, by nie odchodził. On się źle czuje w tym domu. On czuje się ograniczony. On chce skorzystać z wolności, którą sobie wyobraża, że jeżeli będzie z daleka od domu, będzie miał dużo środków do życia, do używania, to jest wolność. To jest wielkość jego. Będzie, można powiedzieć, zdobywał uznanie u ludzi. Bo będzie hojny, bo będzie stawiał, bo będzie rozpuszczał te pieniądze otrzymane od ojca i będzie liczył na to, że ludzie go docenią. Zawiedzie się na tym. Kiedy się skończą pieniądze, nie będzie już tych ludzi, których sobie kupował, kupował uznanie. Zostanie sam. I kiedy przyjdzie głód w tej krainie, to wiadomo, że uderzy najpierw w tych, którzy są obcymi, przychodniami, obcokrajowcy. On jest obcokrajowcem. To dlatego w niego to uderzy ten głód. Wtedy też zobaczy, że ci, którzy mieli, powiedzmy sobie, go docenić, podnieść go, mieć szacunek do niego, nie ma ich. Że jaką złudą jest życie takie, w którym człowiek sobie nie ceni to, co jest warte, jak bycie synem takiego ojca i próbuje żyć jakimiś takimi wartościami czy kategoriami, które są zastępcze, ale nawet byśmy powiedzieli, że w ogóle nie są warte, żeby się na nich koncentrować. Ten syn w domu zachowuje się bardzo niekonsekwentnie. Mówi do ojca, ojcze, ale mówi w tym momencie, na początku tej przypowieści, tylko wtedy, kiedy potrzebuje według swojego pomysłu tego, co ma ojciec. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Nie? Takie jest jego synostwo. W taki sposób zwraca się do ojca. Wtedy jest ten ojciec potrzebny, żeby mu dał to, co on teraz potrzebuje według swojego pomysłu. Ten ojciec nie ma szacunku w jego oczach. Nie pyta się, ojcze, co sądzisz, co można zrobić? Może byś mnie nauczył czegoś? Nie ma czegoś takiego. Bierze i żeby nie być kontrolowanym, bojący się o swoją wolność, ucieka z domu, wyjeżdża jak najdalej. Chce żyć zupełnie w oderwaniu od tego, czego się nauczył w domu, czy czego mógłby się nauczyć od ojca. Syn nie czuje się dobrze przy ojcu. To jakby nie jest ojciec. Dom nie jest dobrym domem dla niego. Nie jest dobrym miejscem, w którym by się chciało być, do którego by się chciało wracać. Jak wraca do domu, to tylko dlatego, że umiera z głodu daleko. Takie jest na początku tej przypowieści przeżywanie synostwa przez tego młodszego syna. Nie ma czci, nie ma szacunku, nie ma więzi. Jest narzędziowe traktowanie ojca. Daj mi teraz, bo potrzebuję, bo mam pomysł, nie czekam na nic innego. Widać, że tak właśnie jak Ewangelia pokazuje, czy ta przypowieść w Ewangelii, że korzysta z wolności w zupełności oderwania od ojca. Ta Ewangelia jest opowiedziana dla Żydów. Ta przypowieść pokazuje, że on opuszcza tradycję religijną, bo godzi się nawet żyć w kraju, w którym się chowa świnie. Pogański kraj to musi być. Że jest tak zdesperowany, że będzie służył świniom, będzie pasł świnie, będzie gorzej traktowany niż świnie. To słuchacze żydowscy, bardzo wyczuleni na to, powiedzą, że to jest upodlenie największe, jakie jest możliwe. Takie są skutki tego, kiedy się nie szanuje ojca. Pewnie nie jeden ze słuchaczy tego początku przypowieści tak sobie będzie myślał. O ile ojciec się jawi jako bardzo szlachetny człowiek, powstrzymujący się od osądu, cierpliwy, wyrozumiały, o tyle ten syn zwraca się do ojca w sposób zdecydowanie zuchwały, ubliżający, poniżający. Jakby mówił, nie potrzebuję ciebie, poradzę sobie, tylko daj mi tą część majątku, która mnie się należy. Też ciekawa rzecz, gdybyśmy popatrzyli na tą pierwszą rozmowę od strony takich i dalszy ciąg przypowieści, to ojciec jest człowiekiem takim pełnym. Potrafi wzruszyć się. O synu nie ma mowy o tym, żeby się wzruszył. Ani wtedy, kiedy żąda, ani wtedy, kiedy wraca do domu. Tymczasem ojciec jest pełen takich zdrowych emocji. Wzruszył się głęboko, to jest bardzo mocno podkreślane, kiedy zobaczył go z daleka, tylko zobaczył. Też takim objawem dobrym, zdrowym jest to, kiedy człowiek potrafi nawet zaszaleć finansowo z jakiejś radości. dać dobrą kolację, zrobić przyjęcie, dlatego że coś dobrego i ważnego się dzieje. Ojciec tak robi. Powstaje uczta z jego polecenia, przygotowywana na jakąś okazję, ciele czy jakieś bydle przygotowywane, to ono jest tym narzędziem takiej radości Ojca. Niech wszyscy zjedzą, niech pamiętają, że Syn wrócił, że jest powód do radości. Ja sobie uświadamiamy, że w środowisku tym jadano mięso stosunkowo rzadko, że taka uczta, w której było zabijane, utuczone ciele, to była pamiętana przez pół roku, przez rok, przez dwa lata nawet, bo to ludzie pojedli do oporu dobrego mięsa, rzadko spotykanego. Czyli ta radość Ojca szła przez żołądek tych wszystkich, którzy uczestniczyli w tej uczcie. Ta przypowieść mówi także w sposób bardzo dyskretny o boleści, jaką i cierpieniu, jakie musi ten ojciec przeżywać, opuszczony przez syna. Nie jest ważne, że zabrał część majątku wypracowaną przez ojca, ale ważne, że opuścił ojca. Bardzo zapadła mi w pamięci taka rozmowa z Polakiem, który dość dawno wyjechał do Danii i odkrywał, zwłaszcza kiedy córka poszła do przedszkola, że jest obcy, że jest niepotrzebny w domu. Córka pojawiała się drugiego dnia miesiąca i mówiła: Wojtek, ty masz mi dać pieniądze, bo takie jest prawo w tym kraju. Jakby Wojtek nie dał pieniędzy, to by zadzwoniła na jakąś niebieską linię, no i by przecież pewnie z urzędu jakiegoś społecznego przyszli i upomnieli, albo może i nawet zabrali to dziecko. Bardzo się zdenerwowała, kiedy córka przyszła z przedszkola i zaczęła do niego mówić: nie tato, tylko Wojtek. Poszedł do przedszkola, pani powiedziała, że oczywiście, że powinien mówić Wojtek i Małgosia, a nie mamo i tato, bo mówi, jesteście jedynym małżeństwem, jedynym związkiem w ogóle w tych wszystkich, którzy wychowują te dzieci w tej mojej grupie. O sakramencie nie ma mowy, związek cywilny, żadne z tych rodziców nie ma. I mówi mu, nie wolno mówić, że się ma mamę i tatę, bo to jest przykre dla innych dzieci. A poza tym mówi, jakie to jest wygodne. Wojtek może odejść od Małgości, przyjdzie jakaś Kasia, albo znajdzie tą Kasię i mówi, wtedy nie ma problemu, jak nazywać tego drugiego pana. Jest albo go nie ma. I on mówi, stałem się obcy dla mojej córki. To ona matki się trzyma, ale tak naprawdę tylko przychodzi raz w miesiącu do mnie, żeby wziąć pieniądze ode mnie. Tylko tyle. Kiedy czytam tą przypowieść, to sobie przypominam ten żal tego mężczyzny, Polaka, ojca, który był wychowany w takiej rodzinie, gdzie ojciec był ważny. I dla niego to było nie do pogodzenia. On mówił, kiedy wreszcie wrócę do Polski, żebym mógł wreszcie nauczyć córkę, jaka ma być relacja. Nauczyć. Nie? Taki miał nadzieję, że się da nauczyć. Następna sprawa to, co się stało w tej przypowieści, w tych wydarzeniach, bo ten warunek wstępny to ten brak relacji do ojca, brak szacunku do ojca, to jest początek. Ale ta, na dobrą sprawę, to odejście z domu ojca sprawia, że syn, ten młodszy, ma ogromną szansę nabrać nowej relacji do ojca. Wszystko się może zmienić i zmienia się, jak pokazuje ta przypowieść. To okaże się, że gdyby został w domu, pewnie byłby taki jak ten starszy brat jego, nierozumiejący ojca nadal. Paradoksalnie ten młodszy syn, który odszedł i stracił część majątku, więcej się nauczył od tego ojca, jaki on jest. Przekonał się, że jest miłosierny. A ten starszy, który pozostał, zewnętrznie był przy ojcu, dalej pozostał taki sam. Sługa. Bo ten starszy powie, oto tyle lat ci służę. Sam siebie sytuuje nie w sytuacji, nie w pozycji syna, tylko tych ludzi, którzy pracują. On jest bardzo porządny. Wszyscy już ucztują, on jeszcze pracuje, ten starszy syn. przychodzi później. Ale co z tego, że tak się angażuje w pracę, tak przymnaża majątku, który do niego należy, choć na razie zarządzany jest przez ojca. Ale wszystko moje jest twoje, tak mu ojciec mówi. Co z tego, skoro jest w sytuacji nie syna, tylko najemnika, sługi, który traktuje słowa ojca jak przykazania, jak ograniczenia, jak polecenia. Ten młodszy, który odszedł z domu, znalazł się na krawędzi śmierci z głodu. Tam właśnie znalazł szansę, żeby wrócić do domu i w drodze do domu i w domu szczególnie podczas tej uczty i podczas powitania przekonać się, że jest synem przede wszystkim. Że ojciec nie pyta, ileś stracił, jakżeś stracił. Nie syci się nim, tylko przyjmuje go jak syna, daje pierścień, bo jest synem tego, który jest właścicielem. Szatę wierzchnią, niewolnicy noszą tylko tunikę, sandały, bo syn powinien nosić sandały. Bo jest synem tego, który jest właścicielem całego domu i całego gospodarstwa. To, co jest ważne w tym powrocie syna do synostwa, to jest uznanie tego, co się stało. Nie zasługuje tak naprawdę na to, żeby się nazywać synem. Choć ojciec mnie zrodził, a potem mnie przyjął. Nie jestem godzien tego. To jest wspaniałomyślność ojca wobec mnie, że mnie znosił, że mnie wypuścił z domu z majątkiem i że mnie przyjął do domu. Ojciec zobaczy, jak bardzo jest syn zobaczy, jak bardzo jest drogi w oczach ojca. Tylko przez to, że odszedł. Tylko dlatego, że się odważył wrócić. I to jest też ważne. Wiemy, że nie wszyscy synowie marnotrawni wracają do domu. Są tak dumni, są tak pewni siebie, tak zadufani, że nie chcą się przyznać do błędu. Wolą umrzeć z głodu. Wolą się nie pokazać, wstydzą się tego, co się stało. Wielkość tego syna jest w tym właśnie, że nazywa rzeczy po imieniu. Nie jestem godzien się, przyjmij mnie jako konsekwencję mojego postępowania. Niech poniosę konsekwencje tego, co zrobiłem. Można powiedzieć, że ten powrót do takiego niedoskonałego obrazu ojca sprawia, że dopiero wtedy może poznać, jak bardzo jest wspaniałomyślny, przebaczający ojciec wobec swojego syna, który zawiódł, mówiąc najprościej. Powrót pokazuje tą wspaniałomyślność i to przekraczanie tego ojca, wyobrażenia jego syna o swoim ojcu. Gdyby bowiem ten syn został przyjęty, jak sobie marzył, to znaczy, ojcze, nie jestem godzien nazywać się swoim synem, przyjmij mnie do pracy. Gdyby ojciec według tego postąpił, gdyby był konsekwentny, jakbyśmy powiedzieli, czyli go przyjął do pracy. Łatwo sobie wyobrazić, że tego typu życie sprawia, że rzeczywiście nie czułby się, nie byłby już synem ojca. Byłby pracownikiem. Mógłby pluć sobie w brodę, że był głupi, że naiwny. Mógłby gromadzić argumenty przeciwko ojcu, że go nie powstrzymał, że był niedostatecznie wymagający, że nie był przewidujący ojciec. Zmarnowane życie, gdyby ojciec nie okazał się miłosierny. Gdyby nie przekroczył tego oczekiwania syna. Gdyby nie powiedział, najważniejsze, że jesteś. Gdyby nie powiedział, syn zagubił się, odnalazł. Ważne, że żyje. Nie jest ważne to, co stracił. Ważne jest to, że to miłosierdzie ojca, wspaniałomyślność ojca, to przekraczanie ojca nie pozwala na to, żeby człowiek się degradował. Syna do niewolnika, syna do pracownika najemnego. Z relacji takiej, której się otrzymuje od ojca, do takiej relacji, że człowiek musi pracować, musi zasłużyć na to, żeby otrzymać zapłatę. To jest szalenie ważne, bym powiedział, kluczowe w tej przypowieści, w tym drugim kroku. Odkrywa się wielkość swoją, godność swoją, relację do Ojca. W konsekwencji chrześcijanin przeżywa swoją wielkość wobec Boga. Jestem dzieckiem Bożym, jeżeli Bóg tyle razy mi daje szansę, tyle razy liczy na mnie, tyle razy mi ufa, tyle razy nie rozlicza mnie do końca i nie domaga się pełnej satysfakcji za to, co złego zrobiłem. Możemy powiedzieć, że ten syn powracający do domu ojca miał dużo szczęścia, bo gdyby na drodze do domu stanął jego starszy brat, to by mu powiedział, czego tu szukasz? Wszystko, co ojciec ma, jest moje. Ja jestem jedynym spadkobiercą. Czego tu szukasz, który zmarnowałeś pieniądze, żyjąc rozrzutnie i wydając na nie rządnicę? Wracaj tam, skąd przyszedłeś. I to teraz wyczekiwanie ojca, to wyglądanie, kiedy syn wróci, to dostrzeżenie go, kiedy był jeszcze daleko od domu, ratuje to synostwo. Ratuje, że doszło do takiego spotkania. Syn doświadcza, że pozostał synem, niezależnie od tego, co zrobił. Jest taki bardzo ładny tekst, który jest jakby fundamentalny dla cywilizacji chrześcijańskiej Europy. Wiemy, jak wiele dla korzeni Europy zrobili benedyktyni, a dokładnie mówiąc święty Benedykt. To życie benedyktynów opiera się na regule, którą napisał święty Benedykt. I w bardzo znamienny sposób ta reguła się zaczyna w ogóle. Wiemy, że Europa się waliła, że kończył się porządek Rzymu, który był stabilny, piękny, wspaniały i kulturalny. Że ludy wędrowały, walczyły ze sobą, że w tej dzikiej Europie przy wędrówce ludów gdzieś tam pojawiały się opactwa, klasztory benedyktynów i tam trochę książek było, tam tkwiła kultura, stamtąd wychodziła Ewangelia. I każde wejście człowieka do takiego życia monastycznego, do benedyktynów traktowano, że to jest wreszcie stanięcie na drodze do domu Ojca. Ktoś, kto się decydował wejść do takiego klasztoru, mógł czytać albo słuchać z początku tej reguły. Ona jest bardzo piękna. Ten wstępujący do wspólnoty miał sobie uświadomić, że zaczyna swój powrót do Ojca, od którego się oddalił przez opieszałe nieposłuszeństwo. Tak jest dosłownie. Niezależnie od tego, skąd ten człowiek przychodził, żeby wstąpić do zakonu, to traktowane było jego dotychczasowe życie jako odejście, jako nieposłuszeństwo wobec Ojca. A teraz, kiedy zaczynał żyć według reguły, to dopiero zaczyna wracać do Ojca. Będzie tego Ojca coraz lepiej poznawał przez modlitwę, przez pracę, przez regułę, przez życie we wspólnocie. Pisze święty Benedykt, żeby ten, który wstępuje, w każdym czasie robił dobry użytek z dóbr, którymi nas wyposażył ten, który raczył już zaliczyć nas do grona synów. Ta kategoria syna pojawia się w tym, co jest proponowane temu, który staje się mnichem. Można powiedzieć, że ta reguła benedyktyńska w tych swoich początkach pokazuje to, co jest istotne w chrześcijaństwie, że zmierzamy do Ojca. W pewnym momencie w naszym życiu się zaczyna taki etap. Poznać miłosiernego Ojca i zmierzać do Niego. Odkrywać, że się jest dzieckiem Bożym, że to jest jedyna godność najważniejsza w naszym życiu. Trzeci ruch duchowy to jest chcieć dorastać do Ojca. Koncentrujemy się tym razem na postaci tego starszego syna. Cała przypowieść, jak wiemy, kończy się w sposób taki otwarty, jak mówimy, bo nie wiemy, jak się to wszystko skończy. Ojciec wychodzi przed dom, bo do tego domu nie chce ten starszy brat wejść. I prosi go i błaga, żeby wszedł i dołączył się do radości, bo jego brat wrócił. On nie chce. Nie nazywa swojego brata bratem, tylko mówi syn twój, który roztrwonił majątek z nierządnicami. Idzie o to, żeby ojciec przekonał syna. I z przypowieści nie wynika, czy ten starszy syn wszedł do domu, czy nie. Ale także dlatego, że ta przypowieść jest adresowana do dobrych ludzi, chrześcijan, pobożnych, którzy nie potrzebują nawrócenia, albo uważają, że nie potrzebują nawrócenia, którzy oceniają krytycznie Kościół także z czasem, postępowanie Jezusa, że jest zbyt liberalne i zbyt łagodne wobec tych, którzy grzeszą. I czy człowiek podobny do tego starszego syna zgodzi się z tym, że Bóg jest miłosierny? Czy zechce naśladować tego Boga, który jest miłosierny? Henri Nouwen, kiedyś tego autora tłumaczono masowo na język polski, jest myślę, że kilkanaście przynajmniej książek, ale w jednej z nich Nouwen, który był, powiedzmy sobie, wykładał na Harvardzie także psychologię pastoralną, jeden z ważniejszych momentów w jego życiu to jest pobyt we wspólnocie Arki, czyli życie z niepełnosprawnymi. To jest piękny taki zapis dziennika, w którym odkrywa rzeczy, wydawałoby się podstawowe, ale właśnie w takiej konfrontacji, z pracą fizyczną, z ograniczonością swojej osoby. Ten Henri Nouwen dochodzi do wniosku, że żyjemy w czasach nieobecności Ojca, braku Ojca. To jest naznaczone, że tego Ojca nie ma, bo odszedł, bo umarł, albo jest nieobecny pod względem psychicznym. Nie odczuwa się jego obecności w domu. Wycofuje się. To matka nieraz musi zastąpić ojca w domu. Zwraca uwagę Nouwen na takie bardzo ważne dwa skutki tej nieobecności ojca w domu, jeżeli syn dorasta. Po pierwsze, jeżeli ojciec nie ma autorytetu w domu, nie jest osobą ważną dla syna, to dla takiego kogoś, kto dorasta, każdy człowiek, zwłaszcza mężczyzna, który się pojawi i będzie występował z pozycji autorytetu, będzie od razu z tego powodu zakwestionowany. A społeczność jest taka, w której żyjemy, że pewni ludzie mają jakby ten autorytet z nadania. Skonkretyzujmy to. Sędzia, który wydaje wyrok, na przykład 25 lat więzienia, ma autorytet z nadania społecznego. Ta jego decyzja sprawia, że kogoś się zamyka na 25 lat do więzienia. Ogromna władza. Sędzia ma taką władzę. Ma autorytet taki. Czy chcemy, czy nie chcemy. Policjant, chociażby regulujący ruch. Trzeba uszanować to, że ten człowiek tak ubrany z tym lizakiem w ręku, czy z jakimś światłem, on ma prawo zatrzymać ogromną kolumnę samochodów dla bezpieczeństwa, dla jakiegoś powodu, który on zna. My mamy słuchać go. Ale zdarzyło mi się parę razy widzieć, że młody człowiek zbuntowany przeciwko jakiemukolwiek autorytetowi spowodował wypadek. A potem przeklinał policjanta, no bo po co tu stoisz w ogóle, co ty tu robisz, przeszkadzasz mi w tym, nie? Nauczyciel musi mieć autorytet. Niedawno właśnie też słyszałem takie wystąpienie bardzo głupie pewnej pani, która mówiła, że dziś nauczyciele się powinni uczyć od uczniów. No to ciekawa szkoła. Nie? Nauczyciel ma prawo mieć autorytet. To się kończy bardzo źle dla szkoły, gdzie właściwie całe wychowanie i nauczanie jest skoncentrowane na uczniu i jego trzeba przepraszać i niczego nie wymagać. I właśnie w tej Danii, gdzie byłem, to też widziałem, że właściwie nauczyciel nie ma żadnego prawa, że właściwie nauczyciel tam spotkany Duńczyk mówił, no nie ma ocen do 15 roku życia. Mamy tak prowadzić zajęcia, żeby uczeń się sam jakby nauczył. Nie wolno pytać, stawiać ocen, no bo to może spowodować stres u ucznia. W szkołach społecznych w Polsce mamy duży problem dla nauczycieli, ponieważ oni nic nie znaczą, nie mają autorytetu. Oni są pod ścianą przez tych rodziców postawieni, którzy płacą i którzy wymagają, żeby uczeń się sam nauczył przez tego właśnie nauczyciela. Ksiądz powinien mieć autorytet. z samego nadania, że sprawuje sakramenty, że naucza, że jest przewodnikiem duchowym. I to jest jedna konsekwencja wtedy, kiedy dziecko nie spotkało się z autorytetem ojca w domu. Taka społeczna, ale jest także konsekwencja religijna, jeżeli nie ma spotkania z ojcem w domu, takim mniej więcej jak ten ojciec z przypowieści. Spotkałem wielu ludzi, którzy mówią tak, kocham Matkę Bożą, Pan Jezus jest wspaniały, mówi, ale nie przechodzi mi przez gardło, żeby powiedzieć do Boga Ojcze, a już tym bardziej Tatusiu. Kładzie się cieniem moje doświadczenie mojego Ojca w domu. Jak wierzyć w Boga, który jest łaskawy, miłosierny, cierpliwy, kochający niezależnie od tego, co człowiek zrobi, jeżeli się nie spotkało choć trochę podobnego ojca w domu, a raczej zaprzeczenie takiego obrazu Boga. Wtedy ta droga chrześcijanina do domu ojca, w którym jest mieszkań wiele, za Jezusem, który mówi, że jest pewne to, że to miejsce czeka na ciebie, że ojciec czeka na ciebie. Ja przeszedłem pierwszy tą drogę. Że Duch Święty przychodzi, żeby człowiek miał odwagę powiedzieć ojcze, tatusiu. Jeżeli tego pierwszego doświadczenia z ojcem nie ma w domu, no to ta droga w ogóle się nie jawi. Bo nie ma na końcu tej drogi tego ojca takiego, jakiego ukazuje nam Jezus w Ewangelii. Żyjemy w świecie, w którym rzeczywiście ta potrzeba ojca została zakwestionowana i to w bardzo wielu miejscach. To sobie musimy zdawać sprawę. Na szczęście myślę, że to w tym gronie nie muszę mówić, jak bardzo cenne są takie inicjatywy, gdzie gromadzą się sami mężczyźni. Wiemy, że w tej Polsce, przynajmniej jak dowiedziałem się, jest sporo takich, nazwijmy, ruchów czy inicjatyw, gdzie mężczyźni sami jakby organizują się, spotykają po to, żeby odkryć, co to znaczy być mężczyzną, chrześcijaninem i ojcem. Wiele się złożyło, nie będę się tym jakby nad tym rozwodził. I przechodzimy do tego, jaki jest ten syn starszy w przypowieści i czego on się powinien nauczyć od tego ojca, tak jak go przedstawił tego ojca Jezus w tej przypowieści. Na początku w ogóle on się nie pojawia. Pojawia się na samym końcu tej przypowieści. Możemy zakładać, że jest bardzo uległym wobec ojca, że bardzo posłusznym, ale cały czas skrywa w sobie pewien żal. Jakby niespełnioną ucieczkę tego swojego młodszego brata nosi w sobie. Oto tyle lat ci służę, a ty nawet nie dałeś mi nigdy koźlęcia, żebym ja sobie zrobił imprezę z moimi kolegami. Nie odważył się. Jakby nie wierzył, że ojciec by mu na to pozwolił. I jest zgorszony, jest zbuntowany, że jego młodszy brat, który się niczym nie wykazał wobec ojca, otrzymał w prezencie za to, co zrobił, utuczone ciele. Zmarnowane życie syna, który nigdy nie czuł się synem, kochanym przez ojca. Nie miał tej relacji wobec tego ojca takiej, żeby mógł powiedzieć, daj te to koźle, bo paru kolegów przyszło, zrobimy sobie przyjęcie. Syn, który nie odważył się żyć pełnią synostwa wobec takiego ojca. Nie wypróbował nigdy, na ile może sobie pozwolić na żądanie, na oczekiwanie, na pomoc, na życzliwość ojca wobec swojego życia. Szkoda. Będzie się musiał teraz przedzierać przez to negatywne dla siebie doświadczenie, co ojciec zrobił wobec młodszego brata. Co ojciec zrobił, bo dla niego to jest gorszące i to jest nie do zaakceptowania. Ten majątek jest teraz jego własnością i drugiego podziału majątku nie będzie. Ojciec mu to wyraźnie mówi. Wszystko, co moje, jest twoje. Ale trzeba się radować, że twój brat był zagubiony, teraz się odnalazł. Nie żył, a teraz żyje, wrócił, jest z nami w naszej rodzinie. To jest bardzo długa droga, która jest przed nim i trudna do zaakceptowania. To bardzo wyraźnie widać w tej przypowieści. Nie? Jest zbuntowany, jest naburmuszony, że ojciec musi wyjść do niego i prosić go, dosłownie go błaga o to, żeby zaakceptował to, co ojciec zrobił przy powrocie swojego syna młodszego. W czym przerasta ojciec tego starszego syna? Zacznijmy od tego, że prawdziwy ojciec daje życie i jest na straży życia, utrzymania życia, ochrony tego życia. Idzie mu przede wszystkim o życie, to jest najważniejsze. Życie kogoś, to jest jego synem, jest jego dzieckiem. Można powiedzieć, że ten ojciec chyba z tego powodu zgodził się na podział tego majątku i rezygnację z tej części tego, co nazywamy bios, utrzymania. Bo życie syna jest warte tego. Bo ojciec w pewnym momencie powinien ustępować synowi. Że owszem, kiedy jest małe dziecko, to jest dominująca pozycja ojca wobec syna. Ale kiedy syn dorasta, a nawet w pewnym momencie zaczyna przerastać ojca, to jest pytanie, jak się ojciec zachowa. Czy się zgodzi na to, że jest jakaś przemijalność pokoleń. Kiedyś prowadziłem pielgrzymkę śladami świętego Pawła i powiedzmy sobie, dość często bywałem w podróży i przy stole z taką rodziną, gdzie był ojciec, był wykładowcą w jednej ze szkół wojskowych, była matka i był syn. I pewnego dnia przychodzę na śniadanie, matka była już, że tak powiem, przy stole wcześniej, a ojciec z synem wrócili, widać było wyraźnie, że pływali w basenie. I ten ojciec spontanicznie mówi do mnie, proszę księdza, jest wielki dzień. Dzisiaj mój syn był szybszy ode mnie. Pierwszy raz w moim życiu pokonał mnie. A to, co było uderzające, że ten ojciec się cieszył z tego. Że jego syn dorastający okazał się w tym dniu szybszy w pływaniu, w tym porannym pływaniu, jakie odbywali razem. Cieszyć się z tego, że jest taki moment, kiedy syn ustępuje, chociażby w tym wysiłku fizycznym czy w tych osiągach fizycznych, bo taka jest kolej rzeczy. Nie? W pewnym momencie jest szczyt naszych możliwości, szczyt osiągnięć tych fizycznych, ale w pewnym momencie ojciec uznaje. To wyraża się nieraz tak, że ta radość syna, ojca, który ustępuje, wycofuje się, także w tym, że ojciec, który nieraz miał podgórkę, nie zdążył, czy nie miał możliwości, powiedzmy, wykształcenia. Nie? Ja należę do takiego pokolenia, że moi rodzice nie zdobyli wykształcenia dlatego, że przyszła wojna, że po wojnie już było za późno zaczynać takie wykształcenie, jakie im się marzyło. Ale pamiętam, że ojciec mówił, żebyście mieli życie lepsze niż moje, żebyście nie mieli takich przeszkód, jak mnie się zdarzyło, że musiałem to robić, zanim do czegoś doszedłem. I nas, trójka, to było jego marzenie, żebyśmy byli wykształceni. Nie? To jest ojciec, który chce dobra dla swojego syna, nawet takiego dobra, które jest umniejszające jego wielkość. Syn przerasta, syn osiąga więcej niż ojciec. Dobry ojciec jest, byśmy powiedzieli, jak wynika z tej przypowieści, wspaniałomyślny i wybaczający. Wie, że syn może błądzić, że trzeba go przekonywać tak jak starszego, że trzeba pozwolić na ryzyko, że może się nie udać wszystko, że można zaakceptować to, przyjąć to ograniczenie. Bywa że tak, że dziecko jest ewidentnie ograniczone w swoim rozwoju, że znam kobietę, która dziecko jest autystyczne i ona nie przyjmuje tego do wiadomości. Chce, żeby to dziecko było traktowane jak w pełni zdrowe. To jest nieszczęście dla niej. Nie? Ma takie ambicje. Nie przyjmuje do wiadomości, że trzeba żyć z dzieckiem, które jest autystyczne. Ojciec też dba o taki optymalny rozwój dla dziecka. Pewnie uznaje, że ten syn młodszy może skosztować tej wolności, która jest ryzykowna. ale też uznaje, że ten starszy syn powinien zrozumieć serce ojca, powinien się przyłączyć do tej radości. Że nie można go tak zostawić po prostu na zewnątrz. Że to także jest syn. Akcent w tej przypowieści jest położony właśnie na tej trosce ojca o tego starszego syna. Że on nie rozumie ojca. Że trzeba wyjść, prosić, poniżyć się, usilnie błagać, żeby wszedł i zrozumiał, o co chodzi. Żeby stał się taki jak ojciec. Ojciec to także ktoś, kto jest jakby zwornikiem jedności w domu. Odpowiedni sposób odnosi się do jednego i do drugiego syna. W inny sposób. Tak jak tego wymaga sytuacja. Kiedy syn odchodzi, kiedy wraca, kiedy syn nie chce wejść do domu, kiedy nie chce włączyć się do wspólnoty. Ojciec jakby akceptuje jako punkt wyjścia do tej swojej relacji. Taki jest syn. Taki jest etap jego rozwoju. Ale za każdym razem ojcu idzie o to, żeby tworzyć dom. Z takimi synami, jacy są. Na jakim etapie rozwoju jest. Ten zbuntowany odszedł, potem wrócił, to jest radość, a ten znowu się buntuje, no i dalej nie ma jedności w tym domu. Można powiedzieć, że ten ojciec przypowieści jest cały czas sobą. Że cała ta jego postawa w tych różnych momentach jest jednym wielkim zaproszeniem. Spróbuj zobaczyć, czego ci brakuje w tym, co jest we mnie jako w ojcu. I to zarówno ten młodszy syn uczy się ogromnie od ojca, jaki jest, odkrywa to i to jest dla niego radość, to jest odkrycie rzeczywiście, to jest nowe życie. Jak i ten starszy syn, któremu jest trudniej zaakceptować to, że się powinien nauczyć od ojca, jak się odnosi do kogoś, kto zbłądził, odszedł, zawiódł, a teraz wraca. Pewnie można by powiedzieć, że ta przypowieść pokazuje nam to, że zaczynamy te nasze odkrywanie tego Ojca, który jest w niebie, poprzez chociażby tą przypowieść, ale także inne miejsca w Ewangelii, że pewnie zaczynamy od tego, że gdzieś błądzimy, że popełniamy grzechy, że są odejścia, że są niewierności, ale to jest szansa do tego, żeby odkryć, jaki jest Ojciec, ten, który jest miłosierny i który chce, żebyśmy byli tacy, jak On jest. Po tym zachwycie nad Ojcem przychodzi prawda o nas samych, synach, którzy są pozornie wierni Bogu, ale wewnątrz ciągle jest nieufność, wewnątrz ciągle jest inny obraz Ojca, wcale nie takiego dobrego, wcale nie zrozumiałego w swoich zachowaniach. No i wreszcie jest pytanie, czy tak daleko mogę utożsamić się z tym ojcem z przypowieści, jak to zadanie stanęło przed tym starszym synem. Czy raczej jestem właśnie tym opornym? I zdaje się, że w Kościele u ludzi sprawiedliwych, u ludzi, którzy żyją jakimś takim życiem duchowym, którzy są sprawiedliwi, uczciwi, to jest najtrudniejsza droga. Tak jak w przypadku tego starszego syna, który ma ogromny opór w tym, żeby zaakceptować tego ojca. Te pytania na kartkach są zdane, one nawiązują do tych trzech, że tak powiem, dążeń czy ruchów duchowych, które no, wychodzą po prostu z tego tekstu, więc nie muszę je może objaśniać. Tylko zwracam uwagę na to, że jak rozumiem, to dzielenie jest w małych grupach, więc możemy sobie tak bardzo szczerze powiedzieć, chociażby na to pierwsze pytanie, podziel się z tym, jak przeżywasz Boga jako wspaniałomyślnego Ojca. Możesz też się podzielić w tym, w czym masz trudności, aby uwierzyć, że Bóg jest jak Ojciec z tej przypowieści. Możemy mieć ogromne trudności. Czy później drugie pytanie też do dzielenia. Podziel się tym, w jaki sposób przeżywasz to, że jesteś synem takiego Boga jak ojciec z przypowieści. To ten drugi ruch. nie, duchowy. No i wreszcie trzecie, podziel się tym, w czym przekraczasz siebie, bo to jest przekroczenie. W swojej ograniczoności, w swoim braku takiego zrozumienia dla Boga miłosiernego, w czym już przekraczasz siebie, żebyśmy docenili też w naszym życiu. Kiedyśmy się okazali miłosierni, naśladujący Ojca. Bardzo dziękuję za cierpliwość i życzę, żeby to dzielenie było takim pomocnym i budującym dla nas wzajemnie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, księże biskupie, za to słowo i za to nauczanie nas. Podziękujmy też Panu. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Ojcem, że Ty jesteś prawdziwym Ojcem, że Ty kochasz nas, przyjmujesz nas, pragniesz, byśmy wracali do Ciebie i byli z Tobą. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Twoje drogi są dla nas najlepsze i pragniesz, byśmy nimi kroczyli w naszym życiu. Proszę, Panie, abyś Ty dawał nam w tym czasie końcówki Wielkiego Postu też stanąć wprawdzie o tym, jaka jest nasza relacja z Ojcem. Daj nam, Panie, stanąć w prawdzie i nawrócić się i wejść w taką relację, jakiej Ty pragniesz dla nas. Możemy prosić o błogosławieństwo.
Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Może jakąś kobietę wprowadzimy.
Jest 21, to jest czas apelu jasnogórskiego. Damy radę? Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
Zapłać.
Wbrew pozorom jeszcze się nie skończyło. Dlatego, że na naszych kartkach są te pytania i jest przydział do grup. Także zaraz obok tytułu i obok daty macie przydział do grup. I tutaj na sali, mam nadzieję, są osoby z takimi kartkami, numerami. Więc teraz dopasujmy swoją grupę do tej kartki, znajdźmy się, po to byśmy odpowiedzieli sobie w małych grupach na te trzy pytania dotyczące dzisiejszego nauczania i przypowieści o miłosiernym Ojcu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy też wszystkim na łączach. Do zobaczenia, do usłyszenia z Panem Bogiem.